Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Czy udało się państwu policzyć, jak wielu uczniów odwiedziło uczelnię w czasie dni otwartych? Pytam, bo byłem pod ogromnym wrażeniem tego nieprzebranego tłumu.
No jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. W tym roku odwiedziło nas kilka tysięcy licealistów. Mamy nadzieję, że naszych przyszłych studentów.
8 tysięcy miejsc czeka, zdaje się, w najbliższym roku akademickim. No jeśli tyle osób przyszło, pewnie nie wszyscy zapełnią, ale widziałem w tych oczach niesamowite zaskoczenie, że to może być tak przyjazne miejsce, choć i niektórzy byli lekko przerażeni, bo to już jest dorosłość, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy.
Stąd też dla nas dni otwarte są takim momentem, kiedy możemy tym młodym ludziom, naszym przyszłym studentom pokazać, że życie studenta jest niezwykle pasjonujące i to nie tylko jest nauka, ale też zajęcia pozalekcyjne i możliwość kontynuowania pasji z liceum. Myślę, że to było dla nich bardzo ważne. Zobaczyli nas z drugiej strony, ze strony tego życia sportowego, artystycznego, tego, że to jest ich miejsce. To jest miejsce, gdzie będą naprawdę mogli zachować balans, który dla młodych ludzi jest bardzo ważny. Balans pomiędzy pracą ciężką naukową, a również zachowaniem swoich pasji z okresu właśnie licealnego.
To teraz trochę poważniej i dostojniej rzekłbym nawet, bo za nami, za państwem uroczyste posiedzenie Senatu, Wydział Matematyki, Fizyki, gospodarzem tych właśnie wydarzeń.
Dokładnie tak, 20 marca obchodzimy święto Uniwersytetu, tegoroczne święto, można powiedzieć, że było pod znakiem fizyki.
Fanty najczęściej się pojawiały, tak jest.
Dokładnie tak. Uroczyście powołaliśmy nową szkołę doktorską teorii informacji kwantowej, która przede wszystkim będzie kształcić osoby na potrzeby rozwijającej się informacji kwantowej oraz techniki szyfrowania kwantowego. Można powiedzieć, że żebyśmy chcieli spojrzeć na to praktycznie, na potrzeby obronności, bankowości i wielu innych obszarów. Może teraz dodam krótką informację, że już dzisiaj nasi naukowcy są traktowani jako bardzo poważny partner dla rozwijającego się sektora morskiej energetyki wiatrowej, ponieważ fizyka kwantowa okazuje się, że jest bardzo ważna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego na przykład.
Czyli to jest bardzo rozległa wiedza i też interdyscyplinarna, o czym pani wspomniała przy okazji. A porozmawiajmy może nieco o uczelni wczoraj i dzisiaj. 53 lata to jest wiek słuszny, czy dopiero młodzieńczy wiek jednak?
No tutaj możemy podchodzić do tego.
Pokoleń wychowanków mnóstwo, a z drugiej strony tak nieodległa przeszłość.
Można powiedzieć, że jesteśmy teraz w takim okresie, kiedy już mamy duże doświadczenie, ale mamy też w sobie tyle jeszcze pasji, planów, że wszystko co najlepsze jeszcze jest przed nami. Uniwersytet niezmiennie się rozwija. Można powiedzieć, że spojrzeć na to można by z dwóch perspektyw. Po pierwsze też z perspektywy takiej infrastruktury, bo to widać najbardziej dla każdego mieszkańca, dla wszystkich z nas. Wiemy, gdzie jest kampus Oliwa, jak on jest rozległy, duży, jak się rozwija. Chciałam powiedzieć, że nasz uniwersytet cały czas, tak jak było do tej pory, jest najdłuższym uniwersytetem w Polsce. Od Helu, gdzie znamy stację morską w Helu, aż po Górki Zachodnie. Gdynia, Sopot, Gdańsk to są miejsca, gdzie wszędzie jesteśmy.
Ale też coraz bardziej przyjazny dla studentów. Pamiętam ze swoich czasów, nie trzeba jeździć na Wydział Biologii na ulicę Kładki, nie trzeba jeździć, no tu akurat trzeba, do Gdyni na Piłsudskiego Oceanografia. Niemniej jednak kampus tutaj skupiony robi wrażenie, bo to jest świadomie, inteligentnie połączona sieć.
Dokładnie tak, chcemy się wpisać w rozwój zrównoważony, a więc nasz kampus również traktujemy z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy być uczelnią, która właśnie pokazuje, jak należy przekształcać uczelnie, instytucje publiczne w kierunku zrównoważonego rozwoju. Stąd też naszym celem jest zbudowanie zielonego kampusu. Otwieramy się, państwo widzą na pewno to już przechodząc, przejeżdżając obok nas, przepiękne miejsce ekopark, bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia otwartości nie tylko dla naszych studentów, ale też dla mieszkańców. Miejsce wypoczynku, w którym znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do tego, żeby korzystać właśnie z tych pięknych przestrzeni.
No tak, ale tę zieloność w centrum rozwijającego się miasta wcale nie jest prosto.
Nie jest prosto, ale coraz więcej instytucji, coraz więcej miejsc, również jeżeli chodzi o kwestie osiedli, stara się właśnie z tego tytułu pokazać swoją przewagę, właśnie żeby było coraz więcej nasadzeń, coraz więcej takich miejsc, gdzie my możemy odpocząć również po ciężkiej pracy. I myślę, że jak spojrzymy na nasz kampus, to zobaczymy, że od kilku lat przybywa coraz więcej i ławek, i takich miejsc wypoczynku. Właśnie, że można przyjść po pracy, usiąść i nawet poczytać książkę. Każdy, kto ma na to ochotę.
Badania dowodzą, że odpoczynek i wypoczynek i relaks po bądź w trakcie pracy najlepszy jest wtedy, kiedy jest aktywny. Za nami, a z siódmego piętra rektoratu widać to doskonale, boiska szkolne, dawny rektorat, no i przyszłe być może Uniwersyteckie Centrum Sportu i Rekreacji. To jest inwestycja z przygodami, chwilowo niewiele się dzieje, prawda?
Małymi krokami, ale dojdziemy do celu. To jest kwestia inwestycji, którą trzeba przemyśleć dokładnie, zaplanować tak, aby ona służyła w taki sposób, w jaki oczekują od nas tego i studenci, i mieszkańcy. Myślę, że już niedługo będą Państwo coraz więcej słyszeć na ten temat.
To wszystko rozbija się o pieniądze, bo pieniądze dzisiaj są tym kluczowym czynnikiem, który w jakiś sposób ogranicza możliwości?
Chcę powiedzieć, że z perspektywy instytucji publicznych dla nas też ważne jest to, żebyśmy widzieli, jakie mamy możliwości sfinansowania naszych inwestycji. Co jest istotne, bardzo nam pomagają w tym środki unijne, dlatego też będąc teraz na początku nowej perspektywy finansowej, czekamy z niecierpliwością na otwarcie się nowych konkursów. Jesteśmy w starterach, mamy przygotowane pomysły projektowe, przygotowanych mamy również partnerów do konsorcjów, także myślę, że jak tylko ruszą konkursy, zaczniemy z powodzeniem realizować kolejne inwestycje.
W tej rozmowie pojawiło się już hasło interdyscyplinarność, ale myślę sobie, że jeżeli powołujecie Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami, to wchodzicie jednak na teren specyficzny dla uczelni medycznych. Nie jesteście taką.
Nie powiedziałabym do końca, dlatego że nasz Wydział Biotechnologii jest od lat, współpracuje ściśle, połączony z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, a więc wspólnie razem z pracownikami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzimy od lat badania, dydaktykę. Również jeżeli spojrzymy na to szerzej, jesteśmy w Związku Uczelni Fahrenheita, w skład którego należy Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny. Można powiedzieć, że dla przeciętnego mieszkańca naszego miasta to jest doskonałe rozwiązanie. Właśnie ta synergia trzech uczelni, ścisła współpraca naukowców na rzecz rozwiązań, które są przydatne społecznie.
No i znowu technologia offshore, to też pokazuje powiązania z Politechniką Gdańską. To znaczy, że powinniśmy przestać szufladkować w ten sposób, że uniwersytet to taka uczelnia, a inżynierowie na Politechnice to dzisiaj ma mniejsze znaczenie, podobnie jak wybór kierunku, na którym zaczynamy studia, a tego, na którym kończymy.
Można powiedzieć, że jakbyśmy spojrzeli na to właśnie z perspektywy tych praktycznych wyzwań, które są w naszym otoczeniu, to nasz uniwersytet, który kształci na 11 kierunkach, w 21 dyscyplinach naukowych, zawsze znajdzie miejsce, w którym będzie mógł podzielić się swoją wiedzą i kompetencjami. W przypadku offshore'u jest to zdecydowanie sytuacja wyjątkowa, ponieważ jeżeli spojrzymy, jak będzie się ten sektor rozwijał, to musimy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze na to, że niezbędne są kwestie związane z prawem i administracją, dlatego że należy przygotować tak naprawdę cały system prawny do nowego sektora. Niezbędne są też kompetencje i wiedza socjologów, którzy pomagają w zarządzaniu konfliktami, ale też wyjaśnianiu społecznościom lokalnym, jak ważna jest ta inwestycja, jakie korzyści mogą z tego tytułu właśnie mieć mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliżu rozwijających się farm. Tutaj przydatni są również ekonomiści, pracownicy zarządzania. Nie wspomnę już o biologach, dlatego że chemikach, którzy przygotowują ekspertyzy środowiskowe, przedinwestycyjne, ale też w trakcie, poinwestycyjne. Myślę, że bez Uniwersytetu Gdańskiego ciężko by było ten sektor rozwinąć tylko siłami uczelni technicznych.
Rozwój to jedno, ale spoglądacie także na wschód.
Zdecydowanie wystarczy wspomnieć, w ubiegłym roku razem z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej zorganizowaliśmy konferencję międzynarodową, podczas której omawialiśmy właśnie, jak można pomóc środowisku akademickiemu Ukrainy. I w tym roku kontynuujemy konferencję Focus on Ukraine, która odbędzie się 3-4 kwietnia w naszym uniwersytecie. Tym razem będziemy starali się dyskutować na temat tego, co zrobiliśmy do tej pory oraz spróbujemy wypracować wspólną wizję odbudowy Ukrainy w aspekcie oczywiście rekonstrukcji ośrodków akademickich i tego, w jaki sposób my możemy pomóc naszym kolegom, koleżankom za granicą.
Spróbujmy wyobrazić sobie Uniwersytet Gdański przyszłości. Bardzo wiele uwagi poświęca się dzisiaj sztucznej inteligencji i tego, jaką rolę odegra w naszym codziennym życiu. Te osiągnięcia technologiczne mogą również zmienić uczelnię? Przestanie być na przykład uczelnią stacjonarną?
To oczywiście bardzo ważne pytanie. Jak będzie wyglądała nasza uczelnia w przyszłości? Bardzo trudno ze względu na tą dynamikę zmian, które dzieją się w otoczeniu, no tak prosto ekstrapolować, co się może stać.
Gdzie szukać wizjonerów, jak nie tutaj?
Ale mogę powiedzieć, że na pewno uniwersytet się zmienia. Zmienia się bardzo, zmienia się pod wpływem również potrzeb naszych studentów. Mogę powiedzieć tylko, że na przykład w tym roku otworzyliśmy dwa nowe kierunki, japonistykę oraz sztukę kreatywnego pisania. Jedna dotyczy specjalistycznego języka, druga z kolei umiejętności pisania tekstów literackich. Chcę powiedzieć, że nasza część artystyczna, część, która jest powiązana z kulturą, bardzo dobrze rozwija się i uniwersytet staje się naprawdę takim kompleksowym miejscem, w którym odpowiada na wszelkie potrzeby, które pojawiają się w otoczeniu.
Pozostaje mieć, mam wrażenie, taką romantyczną nadzieję, że sztuczna inteligencja nie będzie w stanie wyręczyć tych bardzo specjalistycznych, jakże potrzebnych i pięknych dziedzin nauki.
Zdecydowanie nie zamierzamy bojkotować sztucznej inteligencji. Szukamy sposobów, jak wykorzystać właśnie rozwój technologiczny na potrzeby nauki, edukacji. Myślę, że w przyszłości to jest rozwiązanie, które będzie najbardziej optymalne, a mianowicie nauka oraz rozwój technologiczny będą szły w parze, będą się uzupełniały, szukając rozwiązań tak bardzo potrzebnych na wyzwania, które znajdują się teraz wokół nas.
Do odkrycia wciąż jeszcze wiele, to ważne. Umysł górą, tą puentą kończymy naszą rozmowę. Profesor Sylwia Mrozowska, prorektor do spraw współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję za
rozmowę. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze z okazji 53. urodzin uczelni.
Dziękuję bardzo.